Agata Kołodziej, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Forum Ibris. Moim gościem jest Edwin Bendyk, prezes Fundacji Batorego, dziennikarz, wieloletni publicysta tygodnika Polityka i dodam jeszcze autor książki W Polsce, czyli Wszędzie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie prezesie, spotykamy się podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu, ale ja chciałabym wrócić, przenieść się właściwie w czasie do lat 70. Do 72 roku, kiedy naukowcy legendarnego MIT stwierdzili, że nastawiona na nieustanny wzrost ekonomia musi w końcu doprowadzić do załamania gospodarki, rozpadu społeczeństw, a na koniec do upadku ludzkości. Ich symulacje pokazywały, że dotychczasowy model rozwoju gospodarki może działać najwyżej do 2040 roku, jeśli nie zacznie brać pod uwagę kosztów środowiskowych i społecznych. Potem nastąpi krach. To oznacza też, że żeby cokolwiek z tym zrobić, zostało nam 10 lat. Te badania, można uznać, że właściwie lata 70. dużo czasu minęło, być może łatwo było takie prognozy formułować, skoro to był jeszcze tak daleki horyzont, ale ostatnio przyjrzała się im ponownie badaczka z KPMG w Stanach Zjednoczonych, Gaia Harrington, która właściwie dochodzi do takich samych konkluzji. Optymistyczna wersja jest taka, że cywilizacja zmierza w kierunku ostatecznego spadku wzrostu gospodarczego, pesymistyczna taka, że do 2040 roku społeczeństwa będą upadać. Pan jest zwolennikiem optymistycznej czy pesymistycznej wersji? Może nie tyle zwolennikiem, ile która wersja jest bardziej prawdopodobna?
To znaczy tak, ciągle mam nadzieję, ciągle jest możliwość realizacji optymistycznej. To znaczy to zależy od decyzji, jakie podejmiemy. Te 10 lat tutaj wspomniane, dekada do 2030 roku jest kluczowa i wiemy, że pewnych procesów już nie zatrzymamy. To właśnie kolejne badania od 72 roku robione systematycznie. Teraz najnowszy raport międzyrządowego zespołu do spraw zmian klimatycznych kilka tygodni temu opublikowany, rozpoczynający taką cykl publikacji podsumujących stan wiedzy dotyczących zmian klimatycznych i konsekwencji, no pokazuje, że już niezależnie co zrobimy, takie zmiany jak, nie wiem, podnoszenie się poziomu mórz oceanów czy topnienie pokrywy lodowej będą trwały setki lat. Po prostu już przekroczyliśmy pewną granicę i to jest fakt. Z tym musimy się zmierzyć, że nie ma powrotu do takiej normalności, powiedzmy, klimatycznej jak jeszcze w latach 70. No ale to jeszcze nie znaczy, że jesteśmy skazani właśnie na ten czarny scenariusz, że ciągle jest to niewielkie właśnie okno na działanie. Najprostsza recepta, no to jest właśnie taka, jedyna skuteczna, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. To wiemy. To już coraz mniej spotykam ludzi, którzy w ogóle kwestionują tę wiedzę. Oni są, no, potrafią spektakularnie jakoś tam się jakby wyrażać swoje wątpliwości, ale jednak już no, jak badania społeczne się ogląda, nie ma po prostu społeczeństw, którym by przeważała większościowa taka opinia, że zmiany klimatyczne nie istnieją, nie jest za nie odpowiedzialny człowiek. Więc tu przekroczyliśmy pewną już świadomościową barierę. No i teraz jest tylko pytanie, czy jesteśmy w stanie uruchomić to wszystko, co trzeba, żeby ograniczyć, czy w zasadzie przejść do tak zwanej neutralności klimatycznej, czyli w ogóle na taki zerowy bilans emisji gazów cieplarnianych. No i to jest największe wyzwanie. Znaczy specjaliści, inżynierowie, naukowcy mówią, że teoretycznie pod względem technologicznym to jest możliwe. Natomiast realizacja tego planu, no to jest niebywałe przedsięwzięcie. Znaczy, mówiąc szczerze, nikt czegoś takiego nie próbował w historii. Jedyne planowe próby zmiany takiej cywilizacji realizowane, no nie wiem, w państwach socjalistycznych chociażby, prawda, taka forsowna industrializacja, jak w Polsce po wojnie. Przy tym, co my musimy zrobić, to się wydaje bardzo łagodne, prawda, a raczej wspomnienia nie są takie najprzyjemniejsze tego, co się działo po wojnie, więc wyzwanie jest nie lada, na pewno.
Wobec tego ja jestem zwykle realistką, trochę w kierunku pesymizmu jednak zmierzam i skoro to tak wielkie wyzwanie, to mam wrażenie, że może się nie udać. Szczególnie jakby patrząc na naszym polskim podwórku, już na razie nie globalnie, jak wytłumaczyć Polakom, którzy tak naprawdę dopiero, tak naprawdę chyba w ostatniej dekadzie poczuli się silniejsi, poczuli, że mogą konsumować tak jak ten świat, o którym zawsze marzyli. Jak im właśnie teraz powiedzieć, że kiedy zaczęli to robić, muszą z tym skończyć, bo nie możemy konsumować tyle, ile do tej pory.
No właśnie, to i tu dotyka Pani kluczowego problemu, bo rzeczywiście, a my jesteśmy zaliczani do społeczeństw już zamożnych, tak? Jest cała reszta świata, myślę o Afryce, o Ameryce Łacińskiej, czy o znacznej części Azji, patrzy na Polskę jako jednak kraj Unii Europejskiej, kraj zamożny, a ciągle my sami siebie traktujemy jako społeczeństwo jeszcze na dorobku, jeszcze aspirujące do poziomu życia Niemców czy Francuzów. No więc jak myślą o sobie mieszkańcy Afryki, prawda? Też chcieliby żyć dobrze, nawet jeżeli oni nie do końca definiują swoje wzory konsumpcji tak jak tutaj, no to sam fakt, że no chcieliby na pewno, znaczy tym takim wektorem, który decyduje o przyszłości, no są procesy przenoszenia się ludzi z wsi do miast. W Afryce trwa bardzo przyspieszona urbanizacja w tej chwili, no i jednocześnie wzrost demograficzny, tak, że Afryka będzie o miliard ludzi więcej miała w 2050, prawda? To jest gigantyczny przyrost i gigantyczny odsetek młodych ludzi w populacji, więc to są zupełnie inne aspiracje, nawet jeżeli nie takie, żeby mieć dwa samochody na rodzinę, no to samo wybudowanie odpowiedniej ilości mieszkań już oznacza, prawda, gigantyczną zmianę. I to jest rzeczywiście coś, co trzeba uwzględnić, natomiast faktem jest jednak, że głównym problemem, jak się popatrzy na przykład na emisje od strony konsumpcji, no to odpowiedzialne za ponad połowę tego emisji gazów cieplarnianych są mieszkańcy właśnie krajów najbogatszych, czyli Unii Europejskiej, Japonii i Stanów Zjednoczonych. No i tutaj to my musimy jednak zacząć myśleć, to się już dzieje, znaczy jak się popatrzy na nawet na takie jeszcze powolne, ale mimo wszystko zmiany na wzorów konsumpcji mięsa, bo nawet we Francji, która jest takim krajem przywiązanym do pewnych tradycji kulinarnych, spadek spożycia wołowiny w ciągu ostatnich lat jest, no niewystarczający, powiedzmy, żeby wrócić, ale jest zauważalny, prawda, to jest istotny odsetek ludzi zmieniło tutaj swoje nawyki, no i to ja myślę, że jak popatrzymy, jak szybko, właśnie Polska jest dobrym krajem do patrzenia zarówno na negatywne trendy, jak i pozytywne. Znaczy, jak zobaczymy, jak szybko zmieniliśmy jednak swoje wzory zachowań po 89 roku w takich aspektach, które wydawały się, że są niezmienne. To na przykład polska etyka pracy. No pamiętamy, jak co się mówiło o pracy w PRL-u i jeszcze w pierwszych latach po upadku PRL-u, prawda? Czy się stoi, czy się leży, i tak dalej. Już w 2000 roku, czyli to była zaledwie dekada, na świecie zaczęto mówić o hard work ethic, czyli ciężkiej etyce pracy, jaką Polacy pokazywali, ci, którzy jeździli za granicę. Ale potem znalazło to potwierdzenie w różnych statystykach i badaniach wartości w polskim społeczeństwie. Na przykład to, że odsetek Polaków mówiących, że nie należy brać pieniędzy za nic, prawda, że trzeba zapracować na pensję, był najwyższy w krajach europejskich. Tak? Holendrzy, którzy są raczej takim tradycyjnym, protestanckim społeczeństwem, czy tak przynajmniej odbieranym, tam zaledwie 30% uznaje, że jest nie w porządku wziąć pieniądze bez pracy. Więc to stało się zaledwie w ciągu dekady, prawda? Zresztą zapominamy też, że na przełomie lat 80-90 ekologia była niezwykle politycznym tematem w Polsce i mobilizm była jednym z istotnych czynników transformacji, a w 92 bodajże roku lub pierwszym, to dokładnie nie pamiętam, 3/4 Polaków deklarowało, znacznie biedniejszych niż teraz, deklarowało gotowość poświęcania części zarobków na to, żeby walczyć z zanieczyszczeniem środowiska. Fakt, że byliśmy krajem katastrofy ekologicznej wtedy, no ale świadomość tej katastrofy wywoływała adekwatne działanie, prawda? I rzeczywiście z tamtej katastrofy wyszliśmy i to bardzo szybko. No, kwaśne deszcze są wspomnieniem starszych ludzi, natomiast to była codzienność, rzeki zanieczyszczone, prawda? Warszawa nie miała oczyszczalni ścieków, prawda? I większość zresztą miast. To wszystko już jest, wydawałoby się, historią sprzed wieku, a nie sprzed zaledwie 20 czy 30 lat. Więc patrząc na to, nie ma powodu, żebyśmy jakby w drugą stronę świadomi tego zagrożenia, które teraz nadchodzi, które coraz częściej też nam się manifestuje, no w postaci suszy chociażby i tych intensywnych zjawisk pogodowych, no zalane miasta co drugi, trzeci dzień, prawda, w sposób taki, który no instalacje burzowe nie są w stanie przyjąć, no działają na wyobraźnię. Ja myślę, że to może wywołać jednak taką szybką szybki proces myślenia o tym, co to znaczy, czy dobry styl życia, czy dobra jakość życia musi oznaczać no, taką konsumpcję w kategoriach ilościowych, prawda? Że być może będziemy mogli, no chociażby, ale to już widać, bo też po odkryciu, że na przykład dobre wakacje można spędzić w kraju, prawda? I odkrycie wakacji bez wyjeżdżania za granicę. To już jest bardzo taki istotny symptom. Mhm.
To mnie prowadzi do takiej myśli, że powinniśmy się w jakiś sposób wycofać do natury, ale z drugiej strony czwarta rewolucja przemysłowa, cyfryzacja, bitcoiny i inne kryptowaluty, które pożerają ogromne ilości energii i to niszczy też nasz świat. Znaczy, jak połączyć te dwa trendy? Wycofanie się do natury, a jednak konieczność przecież automatyzacji i cyfryzacji świata.
No właśnie, znaczy wycofać się nie da. To musimy też porzucić takie, no jest taki nurt też myślenia, że prawda, wycofanie się, taki jakby nagłe jakby odejście od nowoczesności tutaj, coś znaczy, nie rozwiąże, znaczy rozwiązałoby tylko za cenę znacznego zmniejszenia liczby ludności na Ziemi. Po prostu jakiś rodzaj apokalipsy, który by nie spowodował, że jest nas miliard i wtedy byśmy na nowo sobie te relacje z naturą w takim bardziej ekologicznym wariancie, czy romantycznym może powiedzmy, ustalali.
Natomiast to nie jest niemożliwe, patrząc na...
To niestety nie, to też jest jeden z możliwych scenariuszy i on jest gdzieś w grze, prawda? Jakiegoś kataklizmu uruchomionego, nie wiem, chociażby znacznie gorsza pandemia niż ta, prawda? No tak jak dżuma w XIV wieku, prawda? Która jednak dotknęła wtedy do połowy mieszkańców na zachodzie Europy, więc nie możemy wykluczyć pojawienia się podobnych zagrożeń. No i te też czarne scenariusze, no, chociażby agencje wywiadowcze, CIA ma takie na wypadek, no bo one będą stymulować z kolei niezwykłe jakieś procesy społeczne i polityczne, prawda? No i to, czyli kolejny scenariusz, jak na przykład jakieś wojny, rozstrzygnięcia przemocowe w skali nie lokalnej, ale globalnej, tego też nie możemy wykluczyć. Ale zakładając, że odkładając na bok scenariusze, no jednak widać z propozycji, jakie formują naukowcy, że można pogodzić po pierwsze ten wzrost ludności, który jeszcze jest przed nami na świecie, bo musimy pamiętać, że zatrzyma się dopiero ten proces około 2060 roku i jeszcze tak gdzieś do 9-9,5 miliarda ludzi dojdziemy. I że tu ciągle jesteśmy jeszcze w stanie jakby obsłużyć potrzeby tej rosnącej ludności, realizując te cele, o których mówimy, czyli przemiany struktury czy infrastruktury energetycznej na taką, no bo tu głównie chodzi o sposób pozyskiwania energii, na taki, żeby no, nie był szkodliwy dla klimatu. No i tylko no, musimy sobie zdawać sprawę, że to jest właśnie nie tylko zmiana technologiczna polegająca na tym, że nie wiem, Bełchatów zamiast produkować tam 6 gigawatów, prawda, mocy z węgla zastąpi to wiatrakami, tylko też zmianę modelu wytwarzania energii, na przykład w systemie rozproszonych mikroinstalacji, prawda? To, co już się dzieje. I to jest troszeczkę tak, niedoskonała analogia, ale mimo wszystko na wyobraźnię działająca, jak zmienił się sposób komunikowania z systemów jeszcze 30 lat temu scentralizowanych, zarówno jeśli chodzi o telekomunikację, jak i media, prawda? Mieliśmy kilka stacji telewizyjnych, jednego monopolistę telefonicznego, prawda? Który zarządzał całym ruchem i pojawienie się internetu, który spowodował, że oczywiście mamy jakieś takie gigakorporacje jak Facebook i tak dalej, ale komunikacja jest generalnie rozproszona, prawda? Każdy może być nadawcą, odbiorcą i zupełnie inaczej ten ekosystem przepływu informacji wygląda. I tak samo można zrobić z energią. I to jest jakby bardzo istotne, bo w ten sposób zmieniając cały ten system, zmienia się też, no, można powiedzieć, infrastruktura społeczna. Bo zyskują bardzo mieszkańcy wsi, którzy w tej chwili, no, ze względu na to, co robią, to są akurat, no, nie wiem, wytwarzanie żywności, nawet usługi turystyczne, to mimo wszystko są mniej płatne niż czy dochodowe niż to, co robią mieszkańcy miast, prawda? Pracujący, nie wiem, w zaawansowanych, nie wiem, usługach finansowych, przemysłach tam zaawansowanych technologii i tak dalej. W tym momencie dołożenie komponentu właśnie takiego energetycznego na wsi nagle wzmacnia te relacje. Stają się oni jeszcze producentami jakby czegoś, co jest nie obok żywności nie mniej ważne. No i to jakby tak ciągnąc, a są takie scenariusze, pokazują, że właśnie, że na przykład zmienia się w ogóle też no model polityczny może. Znaczy, demokracja się wzmacnia. Właśnie mówi się o demokracji energetycznej, która no, właśnie jej pewnym takim, bym powiedział, jedną z jej podstaw jest poza tym, że ludzie są przekonani, że demokracja ma wartość, to jest takie utwardzenie w tym, że ja siłę swojego głosu opieram też na tym, że jestem producentem kluczowego zasobu, prawda, jakim jest energia. Także tu chyba to, co jest, bo można by tych wizji wystarczyć dużo, ale to, co jest kluczowe, to rzeczywiście uruchomienie w tej chwili wyobraźni. To znaczy wyobraźni, która by nam pozwoliła wyjść poza schematy takie dotychczasowe. No trochę na takiej zasadzie, jak ja pamiętam, no, w 1988 roku nikt sobie nie wyobrażał tego, co będzie w 91 czy 2, prawda? Jak szybko nas może nastąpić zmiana. No na przykład takie banalne rzeczy, jak na uwolnienie złotówki i urealnienie dochodów, prawda? My byliśmy biedniejsi, ale nagle z dnia na dzień zarabialiśmy nie $20, a $200, prawda? I już nie byliśmy nędznikami w stosunku do mieszkańców Zachodu. Banalny przykład może, ale pokazuje, jak czasami nie dostrzegamy możliwości takiego skokowej zmiany, w której jest rozwiązanie.
Dotknął Pan przed chwilą kwestii tego, w jaki sposób będziemy zarabiać i mówił wcześniej też o pracy. To ja do tej pracy wrócę i do wyobraźni wrócę, bo Keynes wieszczył i wyobrażał sobie, że w 2030 roku wymiar pracy może skrócić się do 15 godzin. Oczywiście mówimy też, ta dyskusja o czterodniowym tygodniu pracy już się teraz toczy. Jak daleko możemy w tym ograniczaniu ilości pracy w naszym życiu zajść i jak szybko ten proces pańskim zdaniem może przebiegać?
Znaczy, tu odpowiedź jest złożona, dlatego że nie ma jednego wzoru dla wszystkich społeczeństw, a w każdym społeczeństwie też jest różna struktura właśnie wykonywanych zawodów, potrzeb na różnego typu usługi. No, jeżeli popatrzymy na Polskę, to u nas to, co jest decydujące i co będzie decydowało o rynku pracy, to jest proces demograficzny, który niestety polega na dwóch niedobrych tendencjach. No to jeden to, że się starzejemy bardzo szybko, ale jednocześnie też weszliśmy już w fazę wymierania. I to nie ze względu na pandemię, która trochę to przyspieszyła, ale po prostu 2013 roku więcej ludzi umiera niż się rodzi i to już jest trwała tendencja, także będzie się zmniejszać populacja ludzi w Polsce i jednocześnie będzie się cały czas zmniejszać populacja ludzi w wieku takim, jak to się mówi, produktywnym. Tak? Więc tutaj...
Ja przepraszam, tylko dorzucę, że właśnie przed chwilą Bartosz Marczuk opowiadał, że Polska jednak powinna mieć bardzo ambitny cel, żeby zwiększyć populację do 50 milionów, mimo że jesteśmy w odwrotnym trendzie.
Cel może akurat nasza fundacja opublikowała raport pani profesor Ireny Kotowskiej, która pokazuje, to jest jednak jedna z lepszych demografek nie tylko w Polsce, ale i na świecie i tłumaczy, dlaczego takie cele są nierealne. To znaczy, że nie powinniśmy marnować zasobów dzisiaj na walczenie z tym procesem zmiany demograficznej, który wszedł już w pewną nieodwracalną fazę, przynajmniej w horyzoncie półwiecznym, tylko zacząć właśnie myśleć, jak zarządzać to, co Japończycy robią systematycznie od lat 70. Oni odkryli, że to już będzie proces, na który nie mają wpływu w wymiarze społecznym, więc mogą się do niego dostosować poprzez właśnie zmianę technologiczną, zmianę kulturową, która w Japonii polega na tym, że jeden z aspektów tej zmiany jest, że rośnie popyt na pracę związaną z takimi usługami troski. No, trzeba się opiekować osobami starszymi, niepełnosprawnościami, a młodych ludzi, którzy mogliby to robić, jest coraz mniej. No i w związku z czym robotyzacja wkracza również w taką sferę, prawda? Rola robotów właśnie w relacjach z ludźmi starszymi, nawet w takim wymiarze, który dla nas wydaje się bardzo abstrakcyjny, ale być może też trzeba będzie się do niego przyzwyczajać, w takich relacjach nie tylko wykonywania konkretnych rzeczy, tylko po prostu bliskości, prawda? Jako robot, jako towarzysz, prawda, życia. No, Japończycy sobie z tym poradzili, ale to trwało kilkadziesiąt lat, bo oni w 70-tych latach właśnie takie prognozy sobie jakby zrobili i dostosowali się do nich w sposób realistyczny, a nie mówili, co by było dobrze. No, tu obawiam się, że pomysły takie pronatalistyczne w tym momencie skończą się jednak nieefektywnym przeznaczeniem zasobów, które mogłyby pójść na co innego. I właśnie w Polsce to jest ten jeden z wymiarów, który powoduje, że u nas najprawdopodobniej ta kwestia skracania tygodnia pracy będzie co najmniej iluzoryczna jeszcze bardzo długo. Wystarczy popatrzeć na te zawody właśnie, które już są, które są niezbędne dla trwania społeczeństwa gdzie nie ma ludzi do pracy, czyli lekarze i nauczyciele, tak? Lekarze pracujący, oni chcieliby pewno 4 dni w tygodniu za pensję, którą mają w tej chwili, pracując 80 godzin tygodniowo, prawda? I podobnie jest z nauczycielami. Znaczy nauczyciele, przynajmniej w dużych miastach, może w mniejszych ośrodkach jest inaczej, ale w dużych miastach pracują przynajmniej na 1,5 do 2 etatów, prawda? Żeby obsłużyć to wszystko, bo nie ma po prostu nauczycieli. I to jest nie będzie, znaczy więcej. Także my troszeczkę tutaj, obawiam się, jesteśmy trochę przed innym problemem i tu akurat takie zjawisko jak automatyzacja może być rozwiązaniem tego problemu właśnie, no bo będzie po prostu nam zastępowała brakujące zasoby pracy przez maszynę. Mamy inny problem niż bo na przykład we Francji się o tym problemie tak samo mówi, ale dokładnie z takiego powodu, żeby, bo tam trwa systematycznie od wielu lat strukturalne bezrobocie, zwłaszcza wśród ludzi młodych. I w tym momencie skrócenie czasu pracy jest odpowiedzią, to jest po prostu podzielenie się zasobem pracy, tak żeby wszyscy mieli jakiś dochód, ale to jest zupełnie inna logika.
Czy te wyzwania, przed którymi stoimy my tutaj w Polsce, na nie odpowiada w jakikolwiek sposób, przynajmniej kierunkowo, Polski Ład?
No właśnie, to jest, znaczy, no jedynym chyba konkretem z Polskiego Ładu, jaki możemy obserwować, no to jest debata o podatkach, bo to był jedyny jego aspekt zamieniony na jakąś propozycję konkretnej realizacji. Też widać po dyskusji, prawda, czy no, awanturze, może tak bym powiedział, i konsekwencjach politycznych nawet tej awantury, jaką ta cała część podatkowa wywołała, no widać, że no nie jest, Polski Ład ciągle nie jest strategią, to znaczy to jest pewna wizja, nawet bardzo ciekawa bym powiedział, jeżeli to się czyta i na przykład no gdybyśmy chociażby wzięli fragmenty dotyczące tych spraw, o których mówiliśmy, czyli na przykład zmiany klimatycznej, tam się nie pisze nic o klimacie, znaczy nie ma tego słowa, unikają autorzy, ale propozycji, które się pojawiają, no to można powiedzieć, że to jest cały pakiet klimatyczny, tak, od, nie wiem, jest energetyka jądrowa, są spółdzielnie, rolnicze spółdzielnie właśnie energetyczne, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, są wspólnoty mieszkaniowe, które mają prawo to robić, zielony wodór się pojawia, edukacja ekologiczna się pojawia w szkołach, także jest cały pakiet, można powiedzieć, rozwiązań, no tylko one są w różnych miejscach, nie tworzą żadnej całości, no w dokumencie, który też nie ma struktury, no jeżeli porównamy chociażby strategię odpowiedzialnego rozwoju, prawda, z 16 roku, no to jest zupełnie, no to jest raczej, zresztą sam to pisałem w komentarzu, no program wyborczy, to ma strukturę właśnie programu wyborczego i nie mówię, że nie można z tego by zrobić strategii, pewno by można, jest tam też wiele takich pułapek czy pewnych niebezpiecznych elementów, bo pokazują wzmacnianie roli państwa i pozbawianie na przykład kompetencji samorządów, które z kolei przy tej transformacji, o której mówimy, są niezbędnym elementem. Znaczy większość tych zmian musi się dokonać w wymiarze lokalnym i przy pełnej podmiotowości społeczności lokalnych, jeżeli to ma być skutecznie zrobione. I tu właśnie Polski Ład, znowu, nie jest to twarde, no można to wyczytywać z pewnych tam zapisów, ale takie obawy pozwala tworzyć. Natomiast wracając do punktu wyjścia, czyli do tego, jak wyglądała awantura o podatki, no widać, że obecna władza, też przy jej słabnącej jakiej legitymacji politycznej i tym, co się dzieje w Sejmie, no nie ma mocy realizacji jakby twardego programu, będzie działać oportunistycznie, czyli każdy kawałek tego planu no będzie przedmiotem różnego typu walk, targów i na końcu będziemy dostawali zupełnie nieoczekiwane produkty, w zależności od tego, jak się udało uzbierać głosy w parlamencie, żeby coś przegłosować, prawda? I to efekty czasami są bardzo obiecujące, bo ostatnie kilka lat, jak popatrzymy, no Polska stała się krajem najszybciej rozwijającego się rynku paneli fotowoltaicznych, prawda? Zainstalowaliśmy chyba w ciągu 1,5 roku 5 gigawatów mocy fotowoltaicznej. No i to zrobił rząd, którego przedstawiciele jeszcze w 2018 roku w Katowicach mówili, że 200 lat będzie węgiel, prawda, spalany. Więc nieoczekiwany zupełnie, można powiedzieć, wektor rozwoju, no ale też ten sam rząd podejmował decyzję o inwestycji w Ostrołęce, prawda, czy prowadzi jakąś bezsensowną walkę o o turów. Znaczy bezsensowną w sensie nie to, że nie trzeba jakoś to wynegocjować kwestii tej elektrowni, kopalni, ale sposób realizacji tego no, wskazuje na niepowodzenie całkowicie ten proces.
Czyli jednym słowem szarpiemy się chwilowo.
Szarpiemy się i nie
sami
jest...
Sami ze sobą.
Sami ze sobą. Niestety nie jest to też tylko jakby cecha tego rządu. Znaczy to problem jest taki, że w Polsce po 89 roku nie mieliśmy strategii takich rozwojowych. No, było próbę podejmował Michał Boni ze strategią Polska 2030, ale to była bardziej jego strategia niż rzeczywiście rządowa. Donald Tusk nie miał nigdy jakby serca do strategii, raczej wolał działać taktycznie, właśnie oportunistycznie. I tak było zawsze, z poza nielicznymi wyjątkami, nie wiem, jak ten moment, kiedy profesor Hausner był wicepremierem, prawda, i pewne zmiany instytucjonalne proponował, ale to nie było nigdy takich wielkich strategii. Też wydawało się, że wtedy jeszcze też nie ma potrzeby takiego dostosowania całej struktury. Chodziło raczej o rozwiązywanie kluczowych problemów, jak, no nie wiem, zarządu Jerzego Buzka, prawda, wtedy reforma górnictwa, prawda, i jednak no, wtedy ta największa fala zwolnień w górnictwie i restrukturyzacji, więc to były takie fragmentaryczne jakieś elementy. Natomiast całościowo nikt nie próbował, raczej to były takie właśnie próby PR-owe, no ten rząd się szczególnie specjalizuje, znaczy lubi mówić o wielkich strategiach, o wizjach Wielkiej Polski, no ale właśnie strategia chociażby odpowiedzialnego rozwoju pokazuje, jak fantastyczna wizja z PowerPointa, prawda, niewiele ma wspólnego z tym, co się dzieje. No, oczywiście będę złośliwy, ale ten milion samochodów elektrycznych, prawda, no gdzieś no to trzeba ponieść i to jest jakiś taki, jak mówię, problem nie tylko jednak tego rządu. Znaczy ten może w tym sensie ma, jakby charakteryzuje się, że najbardziej lubi mówić o tych wizjach, nie? A jednocześnie i maskować nimi no to, co jest istotą polityki w kraju takim jak Polska, czyli taki oportunizm.
Chcąc zakończyć jakoś odrobinę optymistycznie, można powiedzieć, że od słowa zawsze się zaczyna, więc liczmy na to, że będą jednak kolejne kroki i wdrażanie w życie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Edwin Bendyk, prezes Fundacji Batorego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.